Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną w studiu jest jak zawsze...
Patryk Brzozowski. Dzień dobry. Co tam u ciebie?
Doskonale.
To świetnie. Zatem
dzień
możemy,
dobry.
Zatem możemy zacząć rozmawiać o motoryzacji, szeroko pojętej oczywiście. Lucky lifestyle trochę.
Możemy w sumie na początku powiedzieć, że Mercedes AMG GT i GTS znikają z oferty Mercedesa.
Czyli tak wprost przechodzimy do newsów tak zwanych.
Przechodzimy do newsów, nie ma co tutaj, wiesz.
Znikają z oferty i zostaną zastąpione przez jednego zliftingowanego AMG GT.
Czy ten lifting?
Chyba, że ty masz jakieś zdjęcia, na którym widać, że on wcale nie jest po liftingu.
Wiesz co, on wizualnie się specjalnie nie różni. Być może tutaj są jakieś niewielkie różnice, ale ja tego nie jestem w stanie zauważyć. Ale co ważniejsze jest to, co się dzieje pod maską. To znaczy, zamiast 469 koni w modelu GT i 510 bodajże w GTS, aha, dostajemy teraz model GT, który ma koni 523.
Aha. Ale wiesz co, dla mnie jednak jest ważniejsze, czy on ma MBUX-a, czy go nie ma.
Ma MBUX-a.
A widzisz, czyli to jest ten niuans, czyli jest zaktualizowany, można powiedzieć.
Ma MBUX-a, będzie miał też AMG Ride Control i możesz dokupić AMG Dynamic Plus Package, dzięki czemu będziesz miał tylnią skrętnią oś.
O, widzisz. Ale wiesz co, to gdybym miał wystarczającą ilość pieniędzy oczywiście, to chciałbym GTK. W sensie nawet tak sobie kiedyś pomyślałem...
To jest strasznie ładny samochód, prawda?
Bardzo ładne auto, poza tym zawsze mi się nim świetnie jeździło, ja lubię te pozycje za kierownicą, którą tam można przyjąć.
Jest, ja nie miałem okazji.
Nie pamiętam, żebym w jakimkolwiek samochodzie lepszą przyjął. Jakoś tak do teraz chyba mam. Ale ja bym sobie takiego GTK kupił, nawet nie GTS, czy GTC, czy GTR-a tym bardziej, ale GTK zwykłego, żebym miał taką jeszcze w miarę cywilną odmianę tej najbardziej ekstremalnej wersji od AMG.
No ale my też jesteśmy osobami, które lubią mieć ten Apple CarPlay i
właśnie
nowe multimedia. Także
dlatego zapytałem o MBUX-a, bo gdybym mógł sobie teraz pogadać z moim AMG GT, to już w ogóle pełnia szczęścia.
No to widzisz, możesz.
Mogę. Znaczy jeszcze nie z moim, ale myślę przyszłościowo.
Nie znamy jeszcze polskich cen, ale wersja coupe będzie się zaczynała od 119 tysięcy euro w Niemczech, a za wersję Roadster zapłacisz 130 tysięcy euro.
Ojej, to duża różnica pomiędzy coupe a Roadsterem. Duża.
No wiesz, jest to 1/3 ceny AMG GT Black Series, więc w sumie dostajesz sporo.
Nie porównujmy do tego, bo to wiadomo, że jest wygórowana cena, bo to jest specjalna wersja,
nie,
jeszcze w dodatku
wiesz,
limitowana, obarczona naprawdę sporym bagażem historycznym, a jeszcze w dodatku przecież to będzie auto, które chyba właśnie zaczyna się w przeliczeniu, to znaczy nie w przeliczeniu, ale na polskim rynku od ponad 1,5 miliona złotych.
AMG GT?
Black Series.
Ogólnie, gdybyście nie wiedzieli, to AMG GT konkuruje z Porsche 911 przede wszystkim i z Jaguarem F-Type'em w odpowiednich wersjach też.
Tak myślę.
Co jest jeszcze konkurencją AMG GT?
Natomiast, no sorry, ale AMG GT nie prowadzi się tak dobrze jak 911, ale no możemy rzeczywiście je postawić obok siebie.
No jakbyś stawał przed wyborem, to one są w podobnych kategoriach cenowych, oferują podobne osiągi i...
Tak, ale filozofia
jest
samochodu
różna.
Jest zupełnie
no
inna.
No i dlatego to jest takie cudowne, możesz sobie wybrać, jaki samochód chcesz mieć.
Oby jak najdłużej, prawda? Żebyśmy mieli taki wybór, jak najdłużej.
Wiesz coś, o czym ja nie wiem?
Nie, no po prostu mówię a propos tego, że wiesz, motoryzacja w takiej czystej postaci zaczyna zanikać, trochę się unifikuje wszystko.
Wiesz co, ale zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy.
Z jakiej?
Mianowicie nasi słuchacze podcastu obecni
tak
mają... unikalną szansę usłyszenia o polskim aucie elektrycznym, o którym nie powiedzieliśmy w radiu, bo mówimy. Mamy audycję w Radio Campus.
Rzecz jasna, tak, mówimy
którą
o...
nagrywamy najpierwiej.
Tak, mówimy o Azera. Azerze.
Mówimy o Azerze, dokładnie.
Azerze, okej. Okay. No i właśnie, podczas prezentacji, na którą zaproszonych było niewielu dziennikarzy, widziałem, że zaprezentowano no, i wersję hatchback i model SUV. Natomiast do SUV-a nie można jeszcze było wejść, pokazywać go w środku, bo to był model taki jeszcze koncepcyjny, ale co oznacza, że nie idziemy na łatwiznę, a od razu prezentujemy całą gamę modeli. Więc to będzie nie po prostu samochód elektryczny, polski samochód elektryczny, a cała marka samochodów elektrycznych. I to mi się podoba.
Wszystko fajnie, tylko tak jak już kiedyś powiedziałem, brakuje nam 5 miliardów na wybudowanie fabryki oraz dalej nie mamy płyty podłogowej do tego samochodu. Wiemy tylko, że będą tam baterie, żeby nie skłamać, zaraz sprawdzę, bodajże 40 i 60 kW, aczkolwiek artykuł, który właśnie otworzyłem, o tym nie mówi. A nie, już jest. Budżet programu budowy polskiego auta elektrycznego to nawet 5 miliardów złotych, czyli udało się dostać te pieniądze. Ha!
No to dobrze.
Skreślona informacja.
Ale mówisz o płycie podłogowej, to skąd pochodzi w takim razie?
Nie pochodzi. To, co zobaczyłeś, to jest po prostu bardzo droga makieta.
A, to jest makieta. Czyli to nie jest w ogóle jeszcze samochód
jeżdżący. Podobno jeden jeździ, no ale to jest jakoś zbudowane nie wiadomo jak.
Rozumiem. Zespawali sobie od podstaw.
Nie wiadomo. Nie chcę tutaj mówić, że to jest, wiesz, jakoś chałupniczo zrobione, bo nie wiem, być może to jest na płycie podłogowej czegoś znanego.
Być może. No domyślam się, że chyba tak będzie w ogóle koniec końców.
W każdym razie Electromobility Poland pod marką Izera chce produkować na początek właśnie SUV-a i hatchbacka. Auta będą oferowane wyłącznie zapędem elektrycznym. Zasięg to około 400 km i model dystrybucji ma być oparty na sprzedaży przez internet w systemie ratalnym, aby zniwelować różnice w cenie w stosunku do aut spalinowych. Ja to czytam z Onetu, jakby coś.
Okej, bo ja powiedziałem Azera, to Izera.
Izera to się
mówimy
nazywa.
Mówimy o Izerze.
Okay. Izera. Okay. I jak idiota na przykład Dostojewskiego. I tam, proszę bardzo.
I tam prezentowali chyba nazwę tego samochodu i było małe i, tak jak w iPhone, i duże zero. W sensie zero. I zera. Tak jakby, wiesz, że i...
Nie wiem, gdzie idziesz z tym.
Że takie zelektryfikowane i że zero, zero emission, wiesz.
Aha, takiego. W ten sposób. No. To sprytnie.
No chyba tak.
Lokalizacja fabryki marki Izera. No. Planowana jest na Śląsku. Co ciekawe.
Dziwne. To nasza taka dolina krzemowa w sumie.
Węglowa.
Tak, jeszcze. Ale wiesz, plany są szerokie. Poza tym, jak wiadomo, ukryta opcja niemiecka, więc może będzie lepiej.
Może nie wchodźmy w ten temat. Start produkcji seryjnego polskiego samochodu elektrycznego planowany jest na trzeci kwartał 2023 roku. To już szybko dosyć.
To nie jest odległy plan.
Zważając na to, że wciąż nie mamy płyty podłogowej i samochód,
a może mamy,
go zbudować.
A może mamy, nie śmiej się. W końcu wstały jakoś te samochody i można było do nich wsiadać podobno.
Dobra, ale jakie jest twoje podejście do tego? Jesteś sceptycznie nastawiony do tego polskiego auta elektrycznego, czy...
Czemu mam być sceptycznie
ja
nastawiony?
Ja jestem na
Nie,
przykład.
To wygląda naprawdę jak coś, co mogłoby być zaprezentowane w Genewie. Co, każdy by się zachwycał.
Ile aut, ile ładnych, przedprodukcyjnych prototypów widzieliśmy?
No dużo, wiadomo,
no właśnie,
że tak.
A jak ale... później wyglądają auta końcowe?
Ale myślę, że tutaj nie ma przeciwwskazań, żeby to tak nie wyglądało. Myślę, że to może tak wyglądać, a poza tym to jest to, o czym powiedziałem na początku, że cieszy mnie, że to nie jest po prostu samochód elektryczny, polski samochód elektryczny, zbudowana makieta, postawiona, tak może wyglądać. Tylko jest zaprezentowany od razu i hatchback, i SUV. Czyli mamy markę, budujemy markę, czyli budujemy świadomość już od początku, co jest dobrym znakiem. Więc nie jestem sceptycznie nastawiony, bo uważam, że to może być... coś, co rzeczywiście wprowadzi nas na światowe rynki. Być może jestem zbyt dużym optymistą w tym momencie, ale zawsze wszyscy posądzają mnie, że mam wręcz przeciwnie, więc staram się po prostu, staram się poprawić.
Podobno ceny tego samochodu mają nie przekraczać 50 do 60 tysięcy złotych.
Tego hatchbacka?
Tak.
No nie, to nie wierzę, ale okej, okay, może. Rozumiem, że to będzie dopłata rządowa na ten samochód. No może, to byłby naprawdę bardzo tani samochód.
Szczególnie, że to, co widzieliśmy na zdjęciach, to są raczej próby wejścia na rynek premium. To raczej wygląda jak taka bardzo dobrze zrobiona Mazda, aniżeli cokolwiek innego. Myśmy tego samochodu nie dotykali, myśmy w nim nie siedzieli, ale ze zdjęć można...
Tak, ze zdjęć można tak wywnioskować, rzeczywiście. To nie wygląda źle, a wręcz przeciwnie, wygląda naprawdę bardzo dobrze.
No wiesz, w Polsce mamy już Solarisy, budujemy autobusy na cały świat.
Tak.
Więc może zaczniemy produkować...
Samochody wreszcie. Wreszcie, czyżbyśmy się mieli doczekać polskiej marki samochodów? Szkoda, że od razu elektrycznych.
Ja się po prostu mocno zastanawiam nad jednym. Ja się zastanawiam, jak bardzo to będzie polityczne, bo...
Czyli? Co chcesz przez to powiedzieć?
Jak duży wpływ na produkcję tego samochodu, na działanie tej spółki będzie miało to, kto jest obecnie u władzy? Bo patrząc na to, że obecnymi właścicielami są cztery spółki energetyczne Skarbu Państwa, no to wiesz, to jest pośrednio polityczny podmiot. No. No
będzie to być może wpisane w budżet, albo nie będzie, jeżeli chodzi o rozwój.
Wydaje mi się to takie dziwne dosyć.
No mam nadzieję, że to będzie ponad podziałami, ponad politycznie.
Samochód ponad
tak
podziałami.
Wierzyć. Chcę tak wierzyć.
Patryk Brzozowski na prezydenta.
Tak, ja już to powiedziałem.
Każdy dostanie samochód elektryczny.
Nie, najpierw to będą równe drogi dla wszystkich. Patryk Brzozowski 2020, hashtag równe drogi dla wszystkich.
Ja ostatnio się troszeczkę zdenerwowałem, jeżeli chodzi o politykę, bo dowiedziałem się, że na moście Poniatowskiego w Warszawie mają być zamontowane radary prędkości. I jest to zmotywowane tym, że podobno przez prędkość na tym moście
Tak.
Umiera wiele osób. To wcale nie jest tak, że tam jest chodnik, którego nie oddziela absolutnie nic i każdy pieszy może tam wleźć o każdej porze dnia i nocy.
To jest niebezpieczne.
To nie ma znaczenia, czy tam jedziesz samochodem 20 na godzinę, czy 50. Jak ktoś ci wejdzie przed koła, to po prostu go zabijesz, jak jesteś tym kierowcą. I jest jakieś takie też nieme przekonanie, że kierowca w tym całym dyskursie rozmowy o tym jest tym złym zawsze. Jest tym, który chce kogoś przyjechać. No na miłość boską.
No tak, rzeczywiście, ale to wrażenie już odnoszę od naprawdę wielu lat, że jesteśmy uciśnieni po prostu. Jesteśmy skazani na niebyt, jesteśmy brani z góry jako agresorzy. Więc no, z jednej strony, no wiadomo, no statystyki statystykami i one pewnie mówią brutalne rzeczy, nieraz.
Wiesz, ludzie tam jeżdżą za szybko, to jest prawda.
O, jeżdżą, to prawda, ale jak słusznie zauważyłeś, tam nic nie oddziela chodnika od jezdni.
Tak, a oprócz tego jeździ tam mnóstwo osób na elektrycznych hulajnogach, które się gibią od pierwszego podmuchu.
I na rowerach. Tak. No, i często jest tak, że ktoś po prostu
zjeżdża sobie z chodnika na ulicę.
A często tam są też wąskie przejazdy i ktoś się nie może zmieścić. No różne bywają sytuacje oczywiście, więc chyba po pierwsze postawiłbym tam jakieś barierki.
Ja też, zamiast stawiać radary, bo radary są drogie po prostu.
Znaczy drogie, wiesz, ale inwestycja ci się szybko zwróci na pewno. Jeszcze miasto trochę zarobi, więc ja myślę, że dla nich to jest dużo lepsze, ale...
Jeżeli myślimy o bezpieczeństwie, to postawcie tam barierki, wiesz, naprawdę.
Jest, no tak, no ale jeżeli ogólnie myślimy o bezpieczeństwie, to możemy zrobić jedno i drugie. Nie ma problemu.
Tak, 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 to prawda.
A to prawda, że tam ludzie jeżdżą szybko. No.
Aczkolwiek mi się wydaje, że lepiej byłoby przeprowadzić jakiś system edukacji, społecznej świadomości co do tego, że nie warto przekraczać prędkości, ojej, aniżeli stawiać radary. Oprócz tego też...
Jesteś idealistą.
Jestem idealistą, dlatego mówię ci. Miałem poważne przemyślenia. I też stwierdziłem, że jest bardzo dużo takich zupełnie nieracjonalnych ograniczeń i znaków w całej Polsce.
To swoją drogą, oczywiście, że tak.
Masz zmiany ograniczeń prędkości co 10 metrów. Są takie uliczki, wsi.
Tak, ale jest też coś, o czym już wspomniałem a propos tych równych dróg, bo tak pół żartem, pół serio. Ale zobacz, takie łatanie dróg, dziury, które trzeba niejednokrotnie omijać, bo warto je omijać, żeby albo nie rozwalić sobie opon, felg, a zawieszenia i tak dalej. Kawałki jezdni o różnej przyczepności. To jest wszystko realne zagrożenie. To wszystko sprawia, że albo ci wydłuża drogę hamowania, albo może cię wybić gdzieś na jakimś wyboju, stracić przyczepność, spadnie deszcz, to też jest problem.
Ogólnie dziury są niebezpieczne.
Kiedy pokrywa śnieżna, to wszystko przykryje, no to też możesz się nadziać na niepotrzebną niespodziankę. O tym też powinniśmy myśleć, żeby te drogi były po prostu równe, bo to by też wyrównało wszystkim szanse. No i byłoby bezpieczniej, koniec końców. Przynajmniej taką mam nadzieję. Znaczy, mocno w to wierzę, bo jest to powiązane bezpośrednio.
Ja jeszcze wrócę do tego swojego tematu ograniczeń prędkości. Wydaje mi się, że powinny zostać wprowadzone jakieś bardziej, nie wiem w jaki sposób, ale na pewno trzeba przemyśleć to, jak są obecnie poustawiane te ograniczenia, bo nawet w samej Warszawie przejeżdżasz przez centrum i jedziesz prostą drogą, która jest ograniczona od wszystkiego i z 5 albo 6 razy zmienia ci się ograniczenie prędkości. Raz możesz jechać 80, raz 70, raz 50.
Tak, to prawda.
To jest bez sensu przecież.
No tak, ale...
I nie masz żadnego przejścia dla pieszych, niczego przez ten okres. Także dlaczego ta prędkość się zmienia? Niby z jakiej racji?
Czasem te znaki zostają po tym, jak gdzieś kiedyś była przebudowa drogi, później
tak,
tych znaków
nie
zdjęto.
Tak, nikt nie wie.
I też tego nie wiadomo. Ale rzeczywiście, takich paradoksów na pewno na naszych drogach jest wiele.
Efekt tego wszystkiego jest taki, że po prostu nikt nie przestrzega żadnych przepisów. No bo jak nie jesteś w stanie się połapać, co robić, żeby jechać legalnie, to jedziesz tak, jak jadą wszyscy. Wszyscy jadą tak, jak chcą, bo nikt nie wie, jakie jest właściwie ograniczenie. Nawet te systemy w samochodach, to ci pokazują, jakie obecnie jest ograniczenie. Czasami nie łapią tych znaków, bo jest ich za dużo.
Albo pasów nie łapią.
Tak, albo pasów.
No to prawda, rzeczywiście. U nas w Polsce te problemy nie mają łatwego życia. No ale najlepszym środkiem prewencyjnym...
Jest stawienie radaru wszędzie. No bo to jest niemądre moim zdaniem.
Nie o to mi chodziło. Tak, to ja wiem, że mówisz to ironicznie. Natomiast najlepszym środkiem prewencyjnym, naturalnym środkiem prewencyjnym jest deszcz. I jest to wielokrotnie udowodnione, że jak mocno pada, to ludzie jeżdżą dużo wolniej, bo prędkość jest główną przyczyną wypadków. Mhm. Więc no, zdarzają się stłuczki oczywiście, no ale nie ma na przykład ofiar śmiertelnych i to już jest bardzo dużo.
Ja bym też chciał zaznaczyć, że w tym, co mówiłem wcześniej, ja wcale nie jestem za tym, żeby ludzie mogli sobie pędzić. Ja jestem za tym, żeby wprowadzić jasne ograniczenia, żeby wszyscy wiedzieli, ile mają jechać.
Trzeba to usystematyzować, na pewno. No, edukacja jest też... jakąś formą, ale mam wrażenie, że to po prostu jest zbyt długi proces. to
Ale
to
nie
złudne.
Uważasz, że jakby podczas kursu na prawo jazdy był chociażby taki kurs, jak zaraz będziesz opowiadał?
No właśnie tak, oczywiście. No.
To by zwiększyło świadomość tego, co się może dziać w samochodzie w określonych przypadkach.
Tak, no kluczem do tego jest, mam wrażenie, to, żeby ludziom pokazać, co się może stać, żeby wywołać w nich szok w kontrolowanych warunkach. I wtedy oni powinni zapamiętać.
Tak, to każdy myśli, że jak dostaje prawo jazdy, to jest mistrzem kierownicy. To jest też wariactwo.
No tak, a poza tym też największym naszym problemem, nie tylko pewnie naszym, jest to, że ludzie nie dopasowują samochodów do swoich umiejętności. Często jest tak, że bywam na różnych eventach, gdzie ludzie jeżdżą naprawdę dobrymi samochodami, drogimi, sportowymi samochodami, no a za kierownicą na torze nie przejawiają jakichś większych umiejętności. I tu jest też problem. Nie mówię, że to muszą być koniecznie młodzi ludzie.
Myślisz, że
to
ludzie mają za szybkie samochody?
Czasem tak. Nie dopasowują ich do własnych umiejętności. Czasem no, mają pieniądze, mają jeszcze ułańską fantazję, lubią sobie pojeździć. No, oczywiście każdy chciałby mieć dobry samochód i nie odmawiam tego nikomu, ale może warto czasem by było zacząć od czegoś mniej bezpośredniego, żeby móc się wdrożyć.
Żeby nie zaczynać od 500 koni, tylko najpierw 250,
żeby,
300.
Właśnie, żeby sobie nie kupować takiego AMG GTR-a z napędem na tył po zrobieniu prawa jazdy, bo wierzę, że są tacy, czy 911 jakieś w Turbo S albo GT3, tylko zacząć od czegoś, proszę bardzo, może być coś drugiego, ale coś bezpieczniejszego.
Może to też jest jakiś pomysł. A w międzyczasie Land Rover Defender dostał V8 od BMW.
Czy zacznie się zatem sprzedawać? Czy zaczniemy go widywać wreszcie na ulicach? Bo ja przyznam ci szczerze, że widziałem do teraz jednego. I to tak gdzieś mi mignął, skręcał w prawo i mówiłem, chodź Defenderze! Ale nie dał się zatrzymać i nie mogłem popatrzeć dłużej.
Podobno zaczynają się pojawiać w Londynie.
Aha, fajnie. To tak, jeszcze że... daleko do nas mają.
Jeszcze.
Nie ma takiego miasta jak Londyn. Jest Londek zdrój.
Może wiesz, na zimę będą przelatywać przez Warszawę, to zobaczymy ich trochę.
No.
Nie, ale chyba widziałem, że jest prasowy, także nie wykluczono, że niedługo będziemy jeździć Defenderem. To by było ciekawe doświadczenie.
Myślisz, że nam dadzą?
No nie wiem, zobaczymy.
Ja
będę się starał. W każdym razie ten Defender został złapany na ulicy.
O.
Na Nürburgringu, bo nie zapominajmy, że przecież to jest...
To na jakiej ulicy został
to
złapany?
To jest ulica, to jest publiczna ulica przecież.
Nürburgring?
No tak.
W sensie, że obowiązują tam zasady ruchu drogowego?
Tak, tak, tak. I należą do Niemiec. Jakby tak mi się wydaje.
Ja nie wiem, jakie tam jest rozwiązanie prawne tego toru, ale wiem, że no może
Słyszałem,
tam wjechać...
że to jest publiczna ulica.
Można tam wjechać za opłatą i można tak. się tam pościgać, czym tam sobie chcesz. Oczywiście nie bez konsekwencji, jeżeli coś się stanie niepożądanego, bo o tym też wiele osób nie wie.
Wracając do tematu rozmowy, 4,4-litrowa V8 znalazła się pod maską, prawdopodobnie, Land Rovera Defendera 110, czyli tego czterodrzwiowego.
Rozumiem. No i teraz co? Mamy najszybszy, nie wiem, siedmiomiejscowy albo terenowy samochód na Nürburgringu, czy
nie? Oni
nie?
go tam tylko testują, wiesz? A, nie znamy czasu.
Ciekawe, czy robili jakąś czasóweczkę.
Ma mieć około 500 koni, a 0 do setki pokonać w około 5 sekund, jeżeli nie mniej.
Mhm. No to ładnie. Dobry wynik, jak na taką Landarę ponad dwutonową, zdaje się.
Ze zdjęć, które zrobili spoterzy na Nürburgringu, widać, że wydech został zmodyfikowany i teraz ma 4 końcówki.
Mm.
Także możemy się spodziewać jakiegoś sportowego brzmienia. 4,4-litrowa V8 to jest ta sama, która znajduje się w BMW M8. Także nie wykluczam.
Wiem. No. No, ale co do brzmienia V8 nowoczesnych samochodów, no to chociażby przywołane już przez nas RS6 najnowszej generacji C8. No, jednak nie brzmi, mimo że wszystkie te cechy posiada.
Dobrze, to jak rozumiem, w tym tygodniu mamy troszeczkę taki chaos tematyczny. Opowiedz o swoich wrażeniach ze Audi RS6 C7,
no właśnie,
czyli tej C7. Poprzedniej generacji, tej, poprzedniej. Która odeszła. Chyba ostatnie samochody były wyprodukowane jakoś w 2018 roku.
Tak, zdaje się, że tak było. No, właściwie według rocznika modelowego to ostatni rzut RS6 Avant w wersji Performance, bo takim jeździłem, dzieli od tego najnowszego C8 3 czy 4 lata. Natomiast jak wsiadasz do tego auta, to nowe wygląda jak z następnej epoki. A to, w którym siedzisz, czyli C7, wygląda jak z poprzedniej naturalnie. Tyle je dzieli wizualnie, pod względem designu. Niesamowity przeskok. Masz naprawdę duży szok. Mimo, że C7 ma bardzo dużo tych wszystkich najnowocześniejszych systemów udogodnień dla kierowcy.
Ale nie ma dotykowego ekranu i no, tak to się
tego
wydaje
właśnie nie
się,
ma,
że to jest starsza,
ale
prawda?
Wyobraź sobie, że otwieram podłokietnik, a tam ładowarka indukcyjna. Więc
no
proszę
jest,
bardzo.
Jest.
Tak, no to ja nigdy nie byłem fanem Audi. Ja nigdy nie byłem fanem tego, jak wyglądają wewnątrz. Teraz to się zaczęło zmieniać. Rzeczywiście to nowe wnętrze z mnogością ekranów dotykowych już wygląda inaczej, jest już takie bardzo aktualne, już doskakuje do pozostałych producentów, głównie niemieckich, bo pewnie wokół nich się teraz kręcimy, jeżeli chodzi o konkurencję. Natomiast no, bezpośrednie wrażenia z C7, czyli z tej takiej ostatniej, chyba najbardziej pożądanej, jeszcze najbardziej klasycznej RS6, są dobre. No, to jest taki złoty środek, bo niektórzy mówią, że to jest idealne auto na co dzień, każdy by chciał takie mieć. Z jednej strony owszem, no jest dziko szybkie, bo to jest 3,7 do setki, w tej wersji Performance
605
koni, tak, 700 czy 750 Nm w overbooście tak zwanym, ale z drugiej strony nie jest to jakoś bardzo komfortowe auto. W tej wersji z wydechem opcjonalnym Akrapowicza, właśnie z którym jeździłem, nie jest to też tak specjalnie ciche auto, nawet kiedy tego potrzebujesz, bo kiedy odpowiednio wychylisz pedał gazu mocno, to i tak ten wydech się uaktywnia i zaczyna wyć gdzieś tam z tyłu, kiedy chcesz go wkręcić na wyższe obroty, nawet w trybie komfort, więc niespecjalnie da się go ugrzecznić. Auto jest raczej przez większość czasu dosyć brutalne, dosyć bezpośrednie w prowadzeniu, bo przyjemnie się to robi.
Czyli prowadzi się sportowo i jest to przyjemne, ale nie zawsze jest komfortowe.
Nie zawsze daje komfort, taki jakbyś chciał, takiego jakbyś oczekiwał od czteromiejscowego.
Czyli to nie jest całkowicie uniwersalny samochód.
Nie, no nie daje tego komfortu właśnie, jakiego byś oczekiwał, 4- czy 5-miejscowego
kombi
właściwie, tak, z prawie 600-litrowym bagażnikiem. Ale powiedzmy, że no spoko, masz ten złoty środek, no wiadomo, że wszystkim da się jeździć na co dzień, a tutaj tym bardziej, jeżeli chodzi o ładowność, no to świetny samochód. Natomiast jedyną przeszkodą dla mnie w całych tych wrażeniach był ten Tiptronic, czyli przekładnia automatyczna, właściwie to jest przekładnia półautomatyczna. Nie jest to dwusprzęgłówka, nie zbijesz na przykład kilku biegów w dół, nie zredukujesz. No wszystko to dzieje się sekwencyjnie. No, masz łopatki oczywiście, ewentualnie możesz ruszać sobie wajchą w górę czy w dół. Ale no, to ma dosyć sporego laga, trzeba przyznać. Czasem masz tak, że przestrzelisz, bo gdzieś tam próbujesz sobie jeździć na manetkach manualnie, kręcisz go ponad te 6000 obrotów. Odpowiednio wcześniej wydaje ci się, że zmieniasz bieg w górę. No a tu się okazuje, że zanim skrzynia zdąży zmienić to przełożenie, no to już dochodzisz do odciny i masz ten dźwięk taki tu. Odcina ci po prostu i dopiero możesz potem wrzucić wyższy bieg. No czasem to psuje wrażenia z jazdy, ale ogólnie rzecz biorąc naprawdę zrozumiałem, dlaczego jest tak pożądane. No i przy okazji ten dźwięk, który nawet bez Akrapowicza jest podobno bardzo doniosły. Zresztą no, nie miałem okazji jeździć bez Akrapowicza w tym momencie, ale wiele słyszałem, wiele oglądałem filmów z tym samochodem. Zresztą pewnie już wszyscy wertowali na prawo i lewo. Już wszystko było o nim powiedziane, więc ja tutaj nie chcę wprowadzać niczego nowego i pewnie tego nie zrobię. Ale moje wrażenia, bo zawsze to było, którym chciałem się przejechać, są naprawdę dobre, pozytywne.
Czyli mimo tego braku komfortu,
I mimo Tiptronika jest dobra zabawa.
Kupiłbyś?
Nie, no w tym momencie to nie. No tak jak ci powiedziałem, nie jestem fanem Audi. Nie jestem również fanem tego Audi ze względu na te dwie rzeczy, które wymieniłem i ze względu na to, jak to wygląda w środku. To znaczy ja nie mam nic przeciwko, ale to po prostu nie mój styl. Ja się tam nie czuję zbyt dobrze. Wolę wnętrza innych marek. Nie będę wymieniał jakich, bo to nie o to chodzi. Ale każdy ma swoje upodobania. Tylko z drugiej strony, czego nie powiedziałem w sumie w filmie, a chciałem powiedzieć, więc powiem teraz, bo wielu twierdzi, że jest to idealny samochód na co dzień, idealne daily. Tylko pytanie dla kogo? To trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo to wszystko zależy od tego, czego szukacie. To ma swoje wady i zalety. A poza tym spalanie, jeżeli chodzi o samochód na co dzień, no to wcale nie jest takie racjonalne.
Czy ty mówisz, że 4-litrowa V8 z podwójnym turbo nie pali mało w mieście?
No właśnie to powiedziałem.
O nie.
Mimo, że producent podaje, że poniżej 10 litrów, no to nie ma opcji.
Naprawdę?
No.
To chyba jeszcze było przed Dieselgate'em, co?
Ja nie wiem, o co tu chodzi, ale no nie jest to oszczędne auto. No, wynik minimalny, jaki mi się udało wykręcić przy takiej jeździe całodniowej, nagrywkach i trochę bardziej spokojnym dojeździe do miejsca nagrań, no to jest 19 litrów w cyklu mieszanym.
Co myślisz o Mercedesie GLB?
Ładny samochód. Widziałem go po raz pierwszy na felgach 20-calowych, wyobraź sobie, czy nawet nie, 21-calowych felgach opcjonalnych, z którymi będzie podobno problem, żeby je zamówić, bo nie będzie ich wiele. Ale będą w opcji takie felgi, czy już nawet są, bo ten GLB
może byś prowadził nas i powiedział.
Jest to właśnie 7-miejscowy SUV, znaczy z opcją 7 miejsc, który właściwie nie przypomina niczego, co wcześniej widzieliśmy od Mercedesa. Jest to coś pomiędzy GLA a GLC. GLA, który jest właściwie podwyższoną klasą B w tym momencie, a nie podwyższoną klasą A. a GLB nie jest podwyższony GLB, niczym. Jest, tak. jest nowym samochodem, zupełnie nowym tworem, który właśnie, tak jak wspomniałem, nie wygląda jak nic, co wcześniej Mercedes prezentował. Natomiast tutaj opcja 7 miejsc, wnętrze łudząco podobne do GLA, czy do klasy A, CLA, więc tam wszyscy, którzy widzieli te auta, bądź dobrze się w nich czują, tak samo poczują się i tutaj. Natomiast jest też wersja, wyobraź sobie, 7-miejscowego SUV-a w 35.
Wiem i właśnie do tego zmierzam, albowiem Brabus wziął się za Mercedesa, ale uwaga, nie 35 GLB,
tak.
a GLB 250.
O, a to dziwny zabieg.
Prawda? To ciekawy pomysł. Stworzył Boxa.
Ale to który... będzie ten sam silnik w takim razie.
To jest dwulitrowa benzyna.
Tak.
I Brabus stworzył do niej Boxa, który wzmacnia silnik o 49 koni mechanicznych, co powoduje, że generuje 272 konie mechaniczne i 430 Nm.
To nieźle.
Dodatkowo możesz jeszcze dokupić pakiet, który obniża je o 3 cm, albo dokupić pakiet off-road, który podwyższa o 3,5.
Kurczę. No nieźle. Ty off-road takim samochodem?
To może być ciekawe.
Może być ciekawe. Ciekawie to wygląda najpewniej.
Jeżeli skusisz się na, wiesz, na cały pakiet Brabusa, no. to dostaniesz dokładkę z włókna węglowego, na no tyle no. atrakcyjne końcówki wydechu.
Atrakcyjne. Ciekawe, co się kryje pod tym pojęciem.
I dodatkowo dostaniesz takie dwa panele LED-owe na dachu, które mają oświetlać ci drogę.
Coś takiego jak w Mitsubishi L200 Monster kiedyś.
Nie, bo tam to było na takim jakby relingu zamontowane. One są wkomponowane w linię dachu. Są aerodynamiczne LEDy.
Jej.
Ładnie to wygląda.
No proszę.
Powoduje, że ten Mercedes GLB staje się takim mocno już agresywnym autem.
Ty, ale właśnie, jak oni prezentowali wersję przedprodukcyjną GLB, taką zapowiedź GLB, to właśnie prezentowali go jako samochód terenowy, nawet na terenowych oponach, z tego co pamiętam.
Tak, było coś takiego.
Więc może to jest jakby odtworzenie tej wizji.
Omarz.
Tak, jakby odtworzenie tej wizji, którą miał Mercedes, prezentując najpierw te wstępne wersje Mercedesa GLB. Może i tak, ale rzeczywiście auto wygląda jak na tę budę, jak to niektórzy mówią, jak na ten design, naprawdę atrakcyjnie.
Czy jakbyś miał bardzo dużo pieniędzy, to skusiłbyś się na limitowane do 40 sztuk Lamborghini.
Tak.
Nazywające się Lamborghini Essenza SC V12.
Aha, to takie wyścigowe.
To jest tylko na tor.
Tylko na tor.
Z slickami.
Nie, wiesz co, jazda torowa, to znaczy lubię, ale no dobrze, no to jest drogie hobby, rzeczywiście. I żeby mieć taki samochód, którym jeździsz tylko po torze, fajna sprawa, na pewno, wiesz, w każdym momencie jedziesz, masz samochód przygotowany, albo wjedziesz go sobie na lawecie, albo ktoś na torze ci się nim opiekuje. Wtedy, kiedy ciebie nie ma, przyjeżdżasz sobie, wsiadasz, jeździsz.
Lamborghini o to zadbało.
Lamborghini o to, no domyślam się właśnie. Więc z jednej strony atrakcyjna forma zabawy, ale nie wiem, czy chciałbym mieć taki samochód w takim razie.
Ja to bym chciał, żeby sobie Chciałbyś? Się pobawić na torze jakimś takim mocno... To wygląda jak mocno zmodyfikowany Aventador, ale...
Ale ja bym się wolał bawić ja na torze wiem. Czymś, co może jeździć na torze, ale nadal jest cywilnym samochodem.
Zobacz, ale tutaj masz 6,5-litrowe V12, które no, znamy.
Naturalnie.
Ale tutaj generuje 830 koni mechanicznych. Jeszcze zostało połączone jest. Z sekwencyjną skrzynią biegów. Mm. Sześciobiegową.
Dobrze, wyścigowa.
A za wydech odpowiada Capristo. To będzie,
ojej.
To będzie ryczeć.
No tak, zdecydowanie. No ale oprócz tego jest pewnie odchudzone i ma klatkę bezpieczeństwa.
Nie
tak
ma klatki
dalej.
Bezpieczeństwa, bo cały samochód został zrobiony z włókna węglowego i już nie było takiej potrzeby.
Okej, okay, czyli mamy monokok z włókna węglowego.
Współczynnik mocy do masy jest na poziomie 1,66 koni mechanicznych na kilogram, a docisk powietrza jest większy niż w samochodach GT3, bo wynosi dokładnie 1200 kg przy 250 km na godzinę.
No ale skoro jesteśmy przy Aventadorze, no to...
Auto stoi jeszcze na magnezowych felgach z oponami Pirelli.
Czyli
hamowane
lekko.
Jest hamulcami Brembo.
Okej, okay. No właśnie, ale skoro jesteśmy przy Aventadorze, no to przecież widziałeś, że został zaprezentowany nowy Aventador, który
nie został
limitowany.
Zaprezentowany, tylko zdjęcia, zostały zrobione zdjęcia przed fabryką.
Spy tak. Photo, tak, były zrobione, zaprezentowany nam został przez tak zwanych spoterów, okay, tak, albo no. przez tych, którzy chcieli...
Internet zobaczył, a
żeby
nie
to
został
wyciekło.
Zaprezentowany ten samochód. Wiemy tak, tylko plotki.
Tak, i znamy co, plotki. Wiadomo, w 80, że... 90 czy 100 egzemplarzach będzie to Aventador, który
limitowany,
właściwie
tak.
będzie SVJ-em bez tylnego skrzydła.
I ma mieć napęd na tył.
I ma mieć napęd na tył, oczywiście, i będzie...
Ma być jakoś bardzo drogi. I ma w nazwie mieć kunterz.
No coś takiego. Jakby Essence, coś, czy coś takiego.
Essence to jest ten, Essence.
Nie wiem, ale gdzieś widziałem ten samochód i rzeczywiście tak... No zdziwiłem się, bo wielu też myślało, że Aventador SVJ to będzie ostatnie tchnienie Aventadora, a tu się jednak okazuje, że nie.
No nie wiem, jak ja bym zobaczył ten samochód na ulicy, to raczej bym szybko uciekał.
Tylko pytanie, czy tam znowu będzie infotainment z Audi sprzed 10 lat. Pewnie tak.
Kogo to obchodzi?
No w sumie kogo to obchodzi rzeczywiście, ale zobacz, w porównaniu do Huracana
Evo... Pozbędą się w ogóle radia i będzie lightweight.
Nie, myślę, że tak nie zrobią, ale w porównaniu do Huracana Evo, gdzie jest już naprawdę piękny wyświetlacz środkowy, dotykowy, z nowym softem, no to wygląda
może
tak przestarzale.
Może tutaj też to wpasują.
Może.
To pewnie już nie wymaga od nich.
Zobaczymy. No ale w każdym razie to też jest pewnie, to już pewnie jest ostatni podryk Lamborghini Aventadora. Ciekawe,
ale
co
wyobrażasz sobie zobaczyć to na ulicy i masz świadomość, że za kierownicą tego samochodu siedzi ktoś,
no,
kto kupił ten samochód. Uwaga, yeah, uwaga. Wow.
Albo
ale
dla tych wszystkich nienawistników wyleasingował sobie.
Wyleasingował sobie. W każdym razie jedzie ktoś, kto ma napęd na tył, 800 koni.
No. I nie wiesz, czy umie prowadzić.
I jest w Lambo, czyli ogólnie chce się popisać i zaryczeć wydechem. Ja bym uciekał, wybacz, ale...
Myślisz, że gorzej niż SOP?
800 koni, manualna skrzynia biegów zautomatyzowana. No może być, wiesz, możemy ich sporo zobaczyć w krzakach dosyć szybko, mi się wydaje.
No cóż, zobaczymy. A mam nadzieję, że jak najszybciej właśnie oficjalnie zaprezentują ten samochód, bo jak wiesz...
Już wyciekł.
I'm a fanboy.
Jesteś fanem Lambo?
No, błagam, co? Dzisiaj mnie nie znasz?
A ja tak ostatnio się zastanawiałem.
Gdybym mógł, to inwestowałbym tylko w Lambo i bym tu przyjeżdżał. Lambo i być kopara opadała tak, żebym cię
Lambo
musiał sam zbierać z ziemi.
Lambo. Nie, no jasne, ale...
Lambo boy.
Tak się
sweet
ostatnio zastanawiałem.
No.
Bo miałem przemyślenia, co
tak
się lepiej prowadziło. Ten Huracan,
no,
czy 570S. I wydaje mi się, że 570S.
Też mi się tak wydaje. Mimo tego, że Huracan Evo ma skrętną tylną oś, która nie jest tak inwazyjna jak w Megance RS.
Pierwszej generacji.
Pierwszej generacji.
To znaczy nie trofi.
Nie trofi. To jednak tak, chyba McLaren.
McLaren się prowadzi tak, że masz taką jakąś dziką pewność zupełnie w tym samochodzie, co do tego, jak on się
tak
zachowa, prawda?
Tak.
I jest
no,
szalenie
no, w Lambo tego
responsywny.
Nie masz
tak
tego w Lambo. Ale cóż, no ale Lambo to Lambo. I tym możemy skwitować.
No jest głośniejsze
taka,
i wszyscy się patrzą, wszyscy się uśmiechają i... No.
Dokładnie, tak, tak. On wzbudza tylko pozytywne emocje. Ale McLaren też. Znaczy, McLarena to ludzie nie znają. Nie wiedzą, co jedzie. Mówią, wow, ale coś...
Przy czym,
co
wiesz, McLaren
jest?
Wygląda jakby statek kosmiczny nadjechał na drogę, a
tak, tak,
Lambo
tak, tak
jest delikatnie szkliwe, bardziej już rozpoznawalne. Tak,
tak.
Nawet
jest,
dla kogoś, kto nie ma pojęcia o samochodach.
Dokładnie. To tak jak Mustang.
Tak, to też prawda. Mustangu, no.
Mustanga każdy pozna z daleka. Nawet jeżeli zrobią nowego Mustanga, to i tak ludzie będą wiedzieli, że to Mustang.
Choć najwięcej jakichś takich zaczepek na ulicy, no oczywiście w Twizim miałem, ale w Alpinia 110 nie spodziewałem się, że tak dużo
też
osób
dużo, tak,
będzie otwierać okna, żeby się zapytać, a co to jest? Ale to jest fajne. A to francuskie, ja lubię francuskie samochody.
O, to rzadkość,
tak,
tym bardziej.
Tak, tak.
No ale to ludzie rzeczywiście żywo reagują na te samochody, które albo znają od dzieciaka, albo których w ogóle nie znają. I gdzieś tam może słyszeli, ale może w ogóle nie słyszeli. Jest to dla nich zupełna nowość. Jakaś nowa marka na przykład właśnie, tak jak w przypadku Alpin, to tak. No ale już nie tak żywo, aczkolwiek z ukradka gdzieś tam zawsze patrzą, ale już bardziej nienawiścią, reagują na te samochody typu Rolls-Royce, Bentley i tak dalej. Te wszystkie, które chcieliby mieć, ale nie mogą ich mieć. Natomiast Lambo to jest zawsze coś, co jest w sferze marzeń, taka zabawka bardziej. Mhm. I ludzie reagują na to pozytywnie. Ale jak widzisz Bentleya, no to wiesz, że to jest auto, które ty byś chciał mieć, bo tym się da normalnie jeździć na co dzień.
Ale, może
ale nie możesz go mieć.
Jest w tym.
Więc jedzie w tym jakiś na pewno burżuj, którego nienawidzisz już z góry, z gruntu.
Handlarz bronią.
Tak.
Coś takiego.
To jest ktoś, kto prywatyzuje spółki Skarbu Państwa, no albo jest po prostu
wyrzuca
prawnikiem.
Ludzi z kamienicy, tak.
Tak.
Ale no ogólnie wszystkie możliwe złe rzeczy, jakie jesteś sobie w stanie wymyśleć.
Tak.
Rzeczywiście może trochę jest taka reakcja ludzi. Ale zauważyłem, że jak jeździliśmy, mieliśmy okazję pojeździć pomarańczowym Porsche właściwie przez połowę naszego kraju.
Tak.
I ani jedna osoba się nie zapytała, co to za samochód albo co to jest. A kiedy...
Nie, Porsche jest dosyć powszechne jednak
było
na drogach.
Pomarańczowa nowa 911, ona na pewno zwracała na siebie uwagę.
Zwraca na siebie uwagę, ale ludzie już tak nie reagują żywo na 911. A poza tym to też jest ten samochód, gdzie mam wrażenie, który jest pośredni. Że ludzie, no wiedzą, że masz kasę, drugiej strony no Porsche, więc no widzieli Cayenne, widzieli dużo Panamer i tak dalej, więc widzą Porsche, no jest to coś w miarę normalnego. Coraz więcej tego na drogach, więc się nie będziemy czepiać. Więc to jest tak neutralnie chyba przyjmowane. Myślisz? Jednak. No jak jest krzykliwy kolor, to oczywiście zwróci na siebie uwagę, ale mam wrażenie, że Porsche nie wywołuje tak w ogóle żadnych emocji. Wywołuje w tych, którzy wiedzą, jak się tym jeździ, a ludzie raczej nie jeździli 911. Ci przypadkowi oczywiście, którzy tam po prostu zwracają uwagę na auta, bo są w ładnym kolorze.
Ale jest też coś takiego, że ludzie, którzy już kiedyś się przejechali Porsche, zresztą trochę tak jak my,
no.
Najpierw niespecjalnie rozumieliśmy te auta i wydawały nam się dosyć nudne, no bo są do siebie trochę podobne.
Tak.
A z czasem, kiedy zaczęliśmy nimi jeździć po kolei, tam od Macana przez Cayenne i tak dalej, to staliśmy się troszeczkę fanboyami marki.
Tak, no bo, ale to może za dużo powiedziane, nie chcę tak zabrzmieć, nie chcę takich truizmów powtarzać, ale to jest swego rodzaju auto dla bardziej konesera jazdy samochodem, aniżeli dla tego, który chciałby się pokazać albo mieć po prostu fajną zabawkę. Porsche jest użyteczne w każdym wydaniu i ludzie, jeżeli jeździli, to wiedzą i szanują po prostu te samochody.
Ale też ma odpowiedni prestiż społeczny, nie oszukujmy się.
Tak, no, ma szacunek powszechny, bo ludzie wiedzą, o Porsche, to jest porządny samochód niemiecki.
Sportowy.
Spokoziomek.
No to może jeszcze powiesz kilka słów o tym swoim doświadczeniu bezpiecznej jazdy z Mercedesem.
Tak, to był mój drugi raz. Byłem poprzednio rok temu na Modlinie, tym razem na torze Jastrząb.
To był twój drugi raz.
Mój drugi raz, powtarzałem klasę, jak to powiedziałeś w audycji, tak, bo to był właściwie ten sam stopień, pierwszy stopień Mercedes-Benz Safety Experience. Miałem okazję pojeździć w zeszłym roku tam kilkoma samochodami, które wtedy debiutowały, między innymi A w sedanie, a teraz było trochę też znowu nowych samochodów, którymi wcześniej nie jeździłem, na przykład EQC. Mieliśmy przez chwilę okazję przetestować sobie EQC gdzieś tam jeżdżąc po okolicznych wsiach.
Hmm.
Tak, to był jeden z czterech modułów, które były na tym torze wtedy zaplanowane i są ogólnie chyba przyjęte w każdym tego typu treningu, na który wy też możecie oczywiście się wybrać. I rzeczywiście zacznę od tego, że jest to coś, co powinien przeżyć każdy, który chciałby jeździć samochodem. To powinno być dołączane do każdego kursu na prawo jazdy, bo to jest taka podstawowa wiedza, na temat
mówimy
tego,
ogólnie o kursach bezpiecznej jazdy. Nie konkretnie o tym
Mercedesie. Nie konkretnie marki, oczywiście, że tak. No, ja mówimy o Mercedesie, bo akurat z tym mamy doświadczenie. A wiadomo, że nie tylko Mercedes organizuje takie rzeczy, ale to jest przydatne dla wszystkich, którzy powinni się dowiedzieć, co się z samochodem może stać, jak powinni zareagować i przede wszystkim, że powinni być przygotowani na niebezpieczne sytuacje, bo wielokrotnie mam wrażenie, że ludziom się wydaje, że są nieśmiertelni za kierownicą, że raczej nic ich nie zaskoczy, bo długie lata nic ich nie zaskakiwało. Jedyne co, to może policja gdzieś tam wyskakująca zza rogu. Ale tak poza tym nie bardzo. Natomiast tutaj no, ćwiczymy wychodzenie z poślizgu nadsterownego, spod sterownego, jest płyta poślizgowa, jest trochę jazdy pomiędzy pachołkami, jest hamowanie awaryjne na mokrej, na suchej nawierzchni. No i właśnie kilka systemów bezpieczeństwa w takiej bezpośredniej demonstracji, żebyśmy wiedzieli, co nas chroni pasywnie, aktywnie i tak dalej. Ważne, żeby sobie takie rzeczy uświadomić. No jest to krótkie, raczej dosyć lapidarne, takie pobieżne doświadczenie, bo to jest dopiero pierwszy stopień, takie niejako wprowadzenie. Warto by było pewnie jeszcze dalej się szkolić, jeżeli chce się być odpowiedzialnym i dobrym kierowcą. No ale to już wystarczy, żeby wiedzieć, co na drodze możecie spotkać, i żebyś był przygotowany, że to się może zawsze stać. Żebyś wiedział, jakie zagrożenia na ciebie czyhają, a jest ich niemało. I w wielu sytuacjach najpewniej no, ludzie nie wiedzą, jak się zachować.
Ja bym też chciał podkreślić, że to może być fajne nie tylko dla osób, które, tak jak pewnie są słuchacze tego podcastu, są bardzo zainteresowani motoryzacją.
Tak.
To może być też fajny prezent, nie wiem, dla waszej dziewczyny, mamy, taty.
O tak.
Dla kogoś, kto po prostu prowadzi samochód, ale nigdy nie był jakimś wielkim fanem uczenia się technik jazdy.
Dokładnie.
No.
Tutaj może się nie uczymy stricte technik jazdy, natomiast uczymy się technik wyprowadzania z samochodu z niebezpiecznych sytuacji.
Które mogą się zdarzyć każdemu.
Które zdarzają się na drodze po prostu i na pewno się mogą zdarzyć. Jeżeli nawet wam się nigdy nie zdarzyło, no może i tym lepiej, no ale pamiętajcie, że zawsze może być ten pierwszy raz.
Życie jest niebezpieczne.
No tak, no to samochód jest jednym z najniebezpieczniejszych według statystyk środków lokomocji.
I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować, niezależnie od tego, gdzie nas słuchacie. A my wracamy za tydzień.
Tak jest.
Nasze Instagramy to Okiem Kierowcy oraz Kameralnie.
Tak, dziękujemy wam bardzo. Mikołaj Stachowiak.
Patryk Brzozowski. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
Cześć, pa!